Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Warszawie.
Dorota Werdeska-Herman, słuchacie programu To był tydzień w Warszawie. Dzisiaj rozmowa z gośćmi będzie dotyczyła pomocy przedmedycznej. Ten temat pojawił się już na naszej antenie kilka miesięcy temu, a wraca teraz w związku z trzecim już konkursem dla szkół podstawowych z pomocy przedmedycznej. Zanim odbędzie się konkurs, jego organizatorzy przeszkolą nauczycieli z wiedzy i umiejętności w tym zakresie. O tym, jak bardzo ważna jest pomoc ofierze wypadku, zanim udzieli jej pogotowie i jak duże braki mamy w tym zakresie, opowiadają w rozmowie z Małgorzatą Wołczyńską nasi goście, organizatorzy konkursu. Maria Krzysztoporska ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie, Jan Szumiał z Praskiej Autoszkoły oraz Jacek Szyzdek z Fundacji Prometeusz. Rozmowa z naszymi gośćmi już za moment, a w drugiej części programu przegląd prasy. Poczytamy m.in. o bezpieczeństwie na warszawskich drogach, które niestety, jak wynika z policyjnych statystyk, zmalało od początku tego roku. Będzie też o finansach Mazowsza. W programie sprawdzimy również, co jest grane w Warszawie. A już teraz Małgorzata Wołczyńska i jej goście.
Radio Złote Przeboje. Przegląd wydarzeń tygodnia.
Naszymi gośćmi w studiu są pani Maria Krzysztoporska ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie.
Tak, witam serdecznie.
Pan Jan Szumiał z Praskiej Autoszkoły.
Witam serdecznie.
I pan Jacek Szyzdek, prezes Fundacji Prometeusz.
Witam wszystkich.
W tym roku odbędzie się trzecia edycja konkursu dla dzieci z pomocy przedmedycznej. Zacznijmy więc od tego, czym ta pomoc przedmedyczna jest.
Pomoc przedmedyczna jest bardzo istotna, jeżeli zaistnieje jakieś zdarzenie, czy to na drodze, czy w szkole, czy na wycieczce, czy gdziekolwiek indziej, gdzie albo osoba straci przytomność, albo dostanie jakiegoś urazu. I tu musimy pamiętać o tym, że pierwsza pomoc jest bardzo istotna, bo najpierw musimy zacząć od sprawdzenia, w jakim stanie jest osoba, później wezwanie służb ratowniczych i przybycie tych służb. Bardzo istotny jest czas między przybyciem a wydarzeniem. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli jest zatrzymana praca serca, a nie wiemy, czy jest zatrzymana, czy nie, jeżeli nie sprawdzimy oddechu, nie sprawdzimy czynności życiowych, to mamy 4 do 5 minut na to, żeby człowieka uratować. Jeżeli nie rozpoczniemy akcji resuscytacyjnej w ciągu tych 4-5 minut, to później już niestety, nawet jeżeli uda się przywrócić krążenie krwi, to mózg niedotleniony w tym czasie, niedokrwiony, obumiera i później może niestety nie udać się uratować człowieka. Dzieci są najbardziej podatnym materiałem, bo osoby starsze już mają jakieś uprzedzenia, jakieś opory, jakieś hamulce. Dzieci takich hamulcy nie mają i jeżeli my nauczymy dzieci odpowiedniego zachowania, to będzie później skutkowało, ba mało tego, nawet dzieci mogą podpowiadać osobom starszym: tato, mamo, co zrób w tym momencie.
Wspomniał pan o tych 4 minutach, które są takie ważne w przypadku ratowania życia. Hasło przyświecające konkursowi brzmi 5 złotych minut ratujących ludzkie życie. Na czym w takim razie, co w ciągu tych 5 minut można zrobić? Na czym to polega?
Bardzo dużo można zrobić, dlatego się odwołujemy do świadomości obywateli i młodych obywateli jako Fundacja Prometeusz, bo te 5 złotych minut to jest czas, kiedy na pewno nigdy nie dojedzie kwalifikowana pomoc. Myślę tutaj o ambulansie, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, czy osób, które mają kwalifikowaną pierwszą pomoc. Myślę tutaj o straży pożarnej. Te 5 złotych minut należą do świadka zdarzenia. Warto tą pomoc udzielać. Nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze mamy obok siebie przyjaciół, znajomych lub nawet nieznajome osoby i odwołujemy się do nich, żeby nachylili się nad tym poszkodowanym i według algorytmu, który propagujemy, tą pomoc po prostu udzielili. A jak ona wygląda? To bardzo prosto. Po prostu trzeba się nachylić, potrząsnąć za ramiona, spytać, co się stało. Jeśli ta osoba nie odpowiada, jest nieprzytomna, to już musi budzić nasz niepokój. Nigdy nie jesteśmy sami. Poprośmy wtedy kogoś, żeby został, że za chwilę ta osoba będzie nam potrzebna. Następnym elementem to jest udrożnienie dróg oddechowych, położenie jednej ręki na czole, 2 palcy na żuchwie, odgięcie tej głowy, żeby po prostu powietrze dopływało i przez 10 sekund słuchamy, czy ta osoba oddycha. Po tych 10 sekundach po tym jednym parametrze jesteśmy w stanie ocenić, czy ta osoba jest zawieszona między życiem a śmiercią, jeżeli nie oddycha lub oddycha to już lepiej, ale jest nieprzytomna, i te informacje przekazujemy dalej. Prosimy tą osobę lub sami wyjmujemy telefon. Wszyscy znamy numer telefonu 112 alarmowy lub 39 pogotowie ratunkowe. Mówimy miejsce, co się stało.
To jest radio Złote Przeboje. Pogoda 101 FM w Warszawie.
O życiu ofiary wypadku często decyduje to, czy ktoś udzieli jej pomocy, zanim jeszcze na miejscu pojawi się pogotowie. Nie każdy wie, jak to zrobić. Dlatego warto zacząć od szkolenia najmłodszych, przekonują organizatorzy 3. Praskiego Konkursu Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej. Do udziału w konkursie uczniów będą przygotowywać nauczyciele, którzy sami zostaną wcześniej przeszkoleni. O kursach dla pedagogów i kształceniu młodych warszawiaków opowiadają nam Maria Krzysztoporska ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie, Jan Szumiał z Praskiej Autoszkoły oraz Jacek Szyzdek z Fundacji Prometeusz.
Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Warszawie.
112 alarmowy lub 39 pogotowie ratunkowe. Mówimy miejsce, co się stało. Kto dzwoni? Oczywiście nigdy się nie rozłączamy piersi, bo zawsze ten dyspozytor po drugiej stronie zbierze od nas wszelakie informacje i dopiero wtedy nam pozwoli się rozłączyć i działamy adekwatnie do zaistniałej sytuacji.
Musimy pamiętać o tym, że przyjazd, tak jak pan Jacek powiedział, zespołu ratownictwa medycznego trwa dość długo. Bardzo wiele osób ma jakieś opory wewnętrzne przed udzieleniem pomocy, boją się, że źle udzielą, że będą odpowiadać, że mogą zaszkodzić. Po to są właśnie te szkolenia. Wiem o tym, że coraz częściej mówi się o szkoleniach z ratownictwa medycznego, coraz częściej te szkolenia są podejmowane, nawet jeśli chodzi o szkolenie na kursie prawa jazdy, też taki element wchodzi w grę. Z tym, że najczęściej wiele osób, jeżeli przychodzi do wykładu z pierwszej pomocy, próbują się wymigać, a ja nie będę, albo ja nie mogę, a ja już mam jakieś przeszkolenie, okazuje się, że czasami u mnie na kursie że przychodzą osoby, które mówią, a już takie przeszkolenie miałem, czy miałam. Pytam się podstawowe elementy, jak trzeba się zachować, jak trzeba zabezpieczyć miejsce wypadku, jak wezwać. Okazuje się, że te osoby miały, ale tylko na jakimś tam fantomie i to tylko pokazane albo obejrzany film. W tej chwili jest projekt w Sejmie prowadzenia jako obowiązkowego elementu na egzaminie państwowym na prawo jazdy, egzaminu praktycznego z pierwszej pomocy. Wiele osób się burzy. Mówi, że i tak nie będzie udzielać pierwszej pomocy. Ja jestem zdania, że ten element byłby niepotrzebny, gdyby faktycznie to szkolenie miało miejsce. Posłużę się przykładem Węgier. Wiem, jak wygląda szkolenie na Węgrzech. Tam faktycznie na egzaminie na prawo jazdy nie ma egzaminu z pierwszej pomocy. Nie ma na kursie prawa jazdy takiego szkolenia, ale każda osoba przystępująca do egzaminu musi przynieść zaświadczenie z odpowiedniej placówki, z odpowiedniego ośrodka, że jest w tym zakresie przeszkolony. Czy to będzie PCK, czy to będzie ośrodek, który ma koncesję. Nieważne, aby był przeszkolony.
A skąd się wziął tak bezpośrednio pomysł na ten konkurs? Czy to na przykład było jakieś konkretne wydarzenie, które skłoniło państwa do zorganizowania takiego konkursu?
No tak, takim wydarzeniem było moje szkolenie na prawo jazdy w Praskiej Autoszkole, gdzie ten kurs rzeczywiście był prowadzony rzetelnie, był prowadzony w sposób interesujący i zajmujący. I zaprosiłam pana Jana do takich zajęć, które zaczęliśmy prowadzić z uczniami klas 4-6. Mówiące te zajęcia były też o tym, o zagrożeniach, jeśli się jeździ na rowerze, idzie się ulicą, ale też były też elementy udzielania pierwszej pomocy. I po tym jakimś pierwszym cyklu tych zajęć stwierdziliśmy, że warto by zobaczyć, co się dzieje w innych szkołach, warto by porównać, czego nauczyli się nasi uczniowie. A jak to zrobić? No najlepiej ogłosić taki konkurs. Wtedy przystąpią do niego przedstawiciele innych szkół, drużyny z innych szkół i będziemy patrzeć, jak edukujemy. I rzeczywiście ten pierwszy konkurs dał nam dużo, bo okazało się, że dzieci są w różny sposób edukowane, troszeczkę inaczej. A tutaj proponujemy w związku z tym najpierw kształcenie nauczycieli, tak żeby oni byli jednolicie przygotowani. Oni później tę swoją wiedzę, umiejętności przekazują dzieciom i dzieci przychodzą do nas na konkurs i wtedy i dzieci, i nauczyciele są takimi wyedukowanymi świadkami zdarzenia. Jeśli się znajdą w jakiejś sytuacji, mamy taką nadzieję, to są tymi świadkami, którzy przystąpią do działania, którzy wykorzystają te 5 złotych minut.
A widać, że ten konkurs dzięki temu, że już jest po raz trzeci, nabiera coraz większego rozmachu. W pierwszym konkursie wzięło udział 8 szkół, w drugim konkursie wzięło szkół 19, w sumie 28 drużyn, a w tym roku planujemy 40 drużyn ze wszystkich szkół z praskiej strony Wisły.
To jest radio Złote Przeboje. Pogoda 101 FM w Warszawie.
W tej chwili, z tego co zauważyłem, mamy poparcie, pełne poparcie i władz dzielnicy, i władz również marszałka województwa, i wiele innych organizacji, również i pani poseł, pan senator stwierdzi, że to jest bardzo dobre i chcą, żeby dalej to rozwijać.
Pani wspomniała, że dzieci są edukowane w różny sposób. Co to dokładnie znaczy?
Są różne standardy, tak, tej edukacji. Tak jak Polska Rada Resuscytacji wydaje wytyczne, niektórzy szkolą troszeczkę inaczej. Na przykład według, nie wiem, innych standardów, może amerykańskich, może innych.
To znaczy,
to jest różnorodne.
Tutaj na terenie Polski właściwie pierwszą pomoc, którą od niedawna wprowadzono, to jest w gimnazjum i liceum. Szkoły podstawowe w ogóle nie są objęte tą pierwszą pomocą i nauczyciele również nie mają skąd zdobyć tej wiedzy, tak? Co 5 lat zmieniają się wytyczne. My jako medycy, ja jestem zawodu ratownikiem medycznym, tą wiedzę co 5 lat odświeżamy, właściwie co roku przechodzimy różne kursy, etc., powiększamy swoje kwalifikacje, natomiast osoby postronne nie mają skąd tej wiedzy nabyć. Czy ta umiejętność jest ważna? Ludzie wychodzą z założenia, że nie, że tyle różnych rzeczy mają. Mają inne potrzeby niż znaleźć czas na ten kurs pierwszej pomocy. To takie, wydaje się, proste, podejść, zadzwonić i tak dalej. Ale wierzcie mi państwo, jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji, to jest olbrzymi stres. To jest adrenalina, która powoduje, że minuty lecą niesamowicie szybko. Jeżeli nie będziecie mieli przećwiczonych tych zachowań, jeżeli to nie będzie pewien nawyk, to szalenie ciężko będzie podjąć właściwe decyzje. Każdy z was uratuje komuś życie. To zarówno w otoczeniu najbliższym, tak? Dziecko się zakrztusi monetami i matka będzie musiała podjąć w sekundzie jakieś decyzje. Będziecie świadkiem zdarzenia, nagłego wypadku, ktoś spadnie z drzewa, etc., etc. Trzeba w takich sytuacjach potrafić właściwie się zachować. My przyjeżdżając z ambulansem wielokrotnie jesteśmy świadkami bezradności ludzkiej. Każdy potrafi wyjąć tylko telefon i zadzwonić 20 razy, dlaczego za minutę nie ma ambulansu. A w tym czasie bezradny tłum stoi i nic nie robi. Są organizacje duże, tak jak Fundacja Jurka Owsiaka, która przeszkoliła mnóstwo dzieciaków na terenie Polski, ale to są niewystarczające działania. Kursy BHP, które dorośli ludzie przechodzą, nie obejmują w ogóle tej pierwszej pomocy lub obejmują po łebkach, żeby to zaliczyć po prostu. Warto się uczyć tej pierwszej pomocy, bo jeszcze raz powtórzę, będziecie państwo parokrotnie w życiu mieli taką sytuację, gdzie tą wiedzę będziecie potrzebowali wykorzystać.
A czy ten brak ujednolicenia wiedzy na temat pierwszej pomocy w jakiś sposób szkodzi?
Powiem pani taki przykład. Jako Fundacja Prometeusz też zajmowaliśmy się szkoleniem stewardów na stadionie 10-lecia. No i osoby, które miały 50+, tak, przy jakimś zdarzeniu związanym na przykład z atakiem padaczki, do tej pory były przekonane, że trzeba włożyć komuś metalowe klucze, bo to pomoże. Osoby młodsze w wieku 40+ już były bardziej wyedukowane. Pamiętały z młodości, że trzeba taką drewnianą łyżkę do zupy włożyć między zęby, bo to pomoże. Osoby młode, które niedawno skończyły liceum i nabyły wiedzę, wiedziały już, że trzeba zabezpieczyć głowę, tak, żeby ktoś uderzając nie zrobił sobie krzywdy, że trzeba wezwać ambulans, że trzeba kogoś położyć w pozycji bocznej ustalonej.
To jest radio Złote Przeboje. Pogoda 101 FM w Warszawie.
Okazuje się, że Na początkowym etapie życia nabieramy tą wiedzę, a potem już nie mamy kiedy ją zweryfikować albo nabyć nowych wytycznych. To jest taki przykład bolesny.
Ja bym chciała powiedzieć, że jest to istotne w przypadku konkursu, dlatego że jeśli dzieci stają do konkurencji konkretnych zadań, które mają do wykonania, no to sędzia musi sędziować, wszyscy sędziowie muszą sędziować jednolicie. I dlatego tu jest bardzo nam wtedy potrzebne, żeby dzieci były jednakowo szkolone, były te same wymagania, one wiedziały, że tak należy postąpić, bo to, że ludzie rzeczywiście nie dokonują samokształcenia, nie sięgają po tę wiedzę, nie sprawdzają, jak to się zmienia. Przecież to, co się zmienia, te zalecenia Polskiej Rady Resuscytacji zmieniają się w związku z badaniami jakimiś naukowymi, które pewne rzeczy zalecają, od pewnych rzeczy się odchodzi, upraszcza się pewne procedury, tak żeby było łatwiej się nauczyć i pewniej można było wykonać. Ale w przypadku konkursu jest to też istotne ze względu na sam jego przebieg i takie odczucie uczestników, że nas inaczej uczono, nam inaczej mówiono. Nie chcemy tego, chcemy przez to przygotowywać również nauczycieli w jednolity sposób.
Tu jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o szkolenie. Nawet jeżeli ktoś był przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy 3-4 lata temu, to musimy pamiętać o tym, że te wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zmieniają się. Poza tym człowiek zapomina. Dobrze jest jednak, mimo tego, że ktoś jest przeszkolony, jeszcze raz uczestniczyć. 2-3. Ja mimo tego, że uprawnienia ratownicze mam już od kilku ładnych lat, to co jakiś czas w zeszłym roku, wykorzystując Fundację Pana Jacka, mimo tego, że byłem szkolony, nie przeszkadza mi to, żeby jeszcze raz uczestniczyć, żeby sobie niektóre rzeczy przypomnieć. Poza tym zmieniają się różne technologie. W tej chwili jest już coś takiego jak defibrylator AED. Mało kto wie, co to jest takiego. Każdemu defibrylator kojarzy się ze szpitalem, z takimi dwoma żelazkami, które się przytyka do ciała człowieka i człowieka rzuca. To jest zupełnie co innego. To jest urządzenie, które prowadzi człowieka krok po kroku. Rzadko to jeszcze się u nas w Warszawie zdarza, ale coraz częściej. I dobrze jest takie coś wykorzystać. Na tych kursach, które my prowadzimy nawet z dziećmi, już uczymy dzieci, jak się tym posługiwać. A to jest urządzenie naprawdę bezpieczne. Jak jest odpowiednio obsługiwane, jest bezpieczne, ba mało tego ułatwiające nam całą pracę w czasie udzielania pierwszej pomocy.
To proszę powiedzieć, jak on działa?
To jest lek pierwszego rzutu, tak? W służbach ratunkowych wiemy o tym, że najczęstszy powód zatrzymania krążenia, prawie 80%, to są rytmy, które wymagają defibrylacji. Oczywiście zespół ratownictwa medycznego ma o wiele łatwiej, ma bardzo rozbudowany ten kardiomonitor z funkcją defibrylacji, ale już dawno temu wymyślono, że ponieważ jest to lek, żeby on był dostępny i żeby on był łatwy do użycia. Mówię w cudzysłowie lek, bo te rytmy można uporządkować dzięki tej defibrylacji. Coraz częściej jesteśmy świadkiem, że te AED wisi w publicznych miejscach, na przykład na każdej stacji metra, w kinach. Przychodząc do pani do studia, zobaczyłem, że sieć Biedronka w całej Polsce podpisała umowę i będzie swoje sklepy również wyposażać w te defibrylatory automatyczne. To urządzenie działa na takiej zasadzie, że po prostu musimy otworzyć je i włączyć i ono kieruje nas głosem, jak również pismem obrazkowym, co mamy zrobić. Tak jakby jest naszym takim przewodnikiem i chiefem. Ten ładunek, który wyzwala osoba ratująca, pozwala uporządkować rytm serca. Oczywiście nie zawsze się zdarzy, że mamy dostępny ten defibrylator. Dlatego masaż serca i sztuczne oddychanie powoduje, że szanse naszego poszkodowanego, który nie oddycha, maleją tylko 3-4%.
To jest radio Złote Przeboje. Pogoda 101 FM w Warszawie.
Natomiast jeżeli będziemy tylko dzwonili co minutę i pytali, kiedy wreszcie będzie karetka, a nic nie robili przy tym poszkodowanym, to szanse tego poszkodowanego maleją z każdą minutą o 10%. Tak mówi Europejska Rada Resuscytacji. Dlatego nie możemy przychodzić obojętnie, dlatego musimy pomagać osobom wokół nas, którym zdarzyło się nieszczęście. W wielu sytuacjach warto się zatrzymać, ocenić i podjąć te działania, żeby po prostu pomóc. Bo na tym polega chyba społeczeństwo obywatelskie, żebyśmy sobie nawzajem pomogli.
Każdy mógłby sobie poradzić z jego obsługą?
Tak. Jeżeli to urządzenie jest tak zaplanowane, że od osoby najmłodszej, a na tych ćwiczeniach, które na tym kursie certyfikowanym troszkę wybiegam, który będzie na początku roku, kurs certyfikowany BLS-AED, który jest dedykowany nauczycielom, ale też mamy na tych zajęciach młodzież i to klasy czwarte, piąte, bo prowadziliśmy taki cykl 5 złotych minut w 5 warszawskich szkołach. Uzyskaliśmy zgodę Polskiej Rady Resuscytacji, żeby tam były dzieciaki z 4, 5 klasy. To jest 11-12 lat. I one doskonale pojęły idei obsługi tego defibrylatora. Czyli 12-letnie dziecko efektywnie wykonywało masaż serca, sztuczne oddychanie i używało defibrylatora treningowego. Tak? A ja zawsze się burzę, nie na tym polega tylko ratowanie życia, że mamy prowadzić masaż serca i sztuczne oddychanie. Musimy spełnić pewien algorytm i cykl około 10 punktów, żebyśmy te wszystkie punkt po punkcie spełnili i dobrze wykonali zadania, które stoją przed świadkiem zdarzenia, więc wielokrotnie się śmiejemy, jak jesteśmy na tym kursie, tam jest tylko godzina wykładu, 5 godzin ćwiczeń, czyli to, co najważniejsze, uczymy nie poprzez teorię, tylko przez praktykę, 6-osobowe grupy, jeden instruktor, różne scenki. I ludzie w tych sytuacjach, kiedy jest stres, krótki okres czasu, gubią się, a w pewnym momencie łapią ten algorytm. Jest to olbrzymia przyjemność widzieć, że ktoś od A do Z to wykonuje.
Wróćmy jeszcze do konkursu. Na czym będą polegać zadania, z którymi przyjdzie zmierzyć się uczniom?
Będzie to taka ścieżka, 5 poszczególnych zadań. Najpierw zacznijmy od testu. Będzie test, gdzie trzeba będzie rozwiązać pytania, odpowiedzieć na pytania. Później będzie punkt, gdzie trzeba będzie sprawdzić, czy człowiek oddycha, czy nie. Będzie następny punkt, gdzie trzeba będzie odpowiednio wezwać służby ratownicze, bo to trzeba też wiedzieć, gdzie zadzwonić i co powiedzieć, bo oczywiście, jeżeli czegoś nie powiemy, to i tak dyspozytor ze stanowiska dowodzenia nas zapyta. I musimy też o tym wiedzieć, że tylko zgłaszamy, ale i czekamy, aż dyspozytor zakończy z nami rozmowę. To niektóre osoby zadzwonią, mówią i odkładają telefon. Zresztą jeszcze bojąc się, że będą narażone na koszty za połączenie. Za takie połączenia się nie płaci, nie wpływa to na koszty. Następnie jest oczywiście reanimacja, czyli sprawdzenie tętna. Przepraszam, nie tętna, bo tętna, oddechu. Właśnie, bardzo ważna rzecz.
Oddechu.
Tętna nie sprawdzamy. Bardzo wiele osób, zresztą na filmach widzę często, że przykłada się palce do szyi i sprawdza się tętno. Tętna nie sprawdzamy. Nawet ratownicy medyczni już w tej chwili odchodzą od sprawdzania tętna. Czasami tylko wyjątkowo, ale zalecenie jest, żeby sprawdzać oddech. Oddech później przystępujemy do resuscytacji, do masażu serca, wdechów. Następne stanowisko to jest, gdzie trzeba umieć ułożyć osobę odpowiednio w pozycję bezpieczną, jeżeli stwierdzimy, że już oddycha. No i jedna stacja to jest ratownictwa urazowego, czyli opatrzenie rany, czy to ręki, czy głowy, czy jeżeli jest rana otwarta.
To jest radio Złote Przeboje. Pogoda 101 FM w Warszawie.
A jakieś nagrody są przewidziane?
Tak, jakie?
Tak, w ogóle, tak jak mówiłem, że w tym roku nabiera to rozgłosu i rozszerza się. W tym roku konkurs chcemy połączyć z takim jakby festynem edukacyjno-rodzinnym. Będzie to w Dzielnicowym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Urząd Dzielnicowy nam zagwarantował. Także prócz konkursu będą również i inne atrakcje. Będzie pokaz ratownictwa medycznego, pokaz straży pożarnej. Będzie można również pochodzić po skałce. Również będzie takie miasteczko ruchu rowerowego zorganizowane przez policję. WORT obiecał warszawski też, że swoje stanowisko zrobi. Instytut Transportu Samochodowego. Także będzie wiele, wiele atrakcji nie tylko dla samych uczestników, ale i dla kogoś, kto przyjdzie, jak kogoś będzie chciał towarzyszyć, będzie mógł. Nagrody oczywiście będą. Co roku są nagrody. Jest oczywiście puchar dla drużyny zwycięskiej. Od zeszłego roku stwierdziliśmy, że taki puchar, jak dostanie drużyna, to ten puchar zostaje w szkole, prawda? Dzieci nic nie mają. W związku z czym wymyśliliśmy, że każde z dzieci z pierwsze, drugie, trzecie miejsce też dostanie swój puchar. No bo musi mieć jakąś pamiątkę. Każde dziecko dostanie medal. Oczywiście nagrody tu szukamy cały czas sponsorów, którzy by chcieli nas wspomóc na te nagrody, bo każde dziecko musi być nagrodzone. Oczywiście te, które zajmą czołowe miejsca, muszą być wyróżnione tymi pucharami, medalami za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale każde dziecko powinno dostać nagrodę, bo każde dziecko do tego się przygotowywało, jakąś pracę włożyło. Także nagrody będą. Jakie te nagrody będą? Ciężko jeszcze powiedzieć, to troszeczkę zależy od tego, jak będą hojni sponsorzy.
Przed konkursem odbędą się też dwa koncerty.
Tak, 5 złotych minut ratujących życie. To są takie koncerty 4 grudnia, które organizujemy w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. W skrócie Ratuj z Gwiazdami. Udział swój zapowiedzieli Jula Red Lips, Honorata Skarbek Honor, Marta Padulka, Aleksandra Jabłonka.
Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Warszawie.
Bardzo ładny pokaz Iluzji Macieja Pola, formacje taneczne, pokaz laserów. Także na ten koncert serdecznie Państwa zapraszamy. Informacje i szczegóły są na stronie fundacjaprometeusz.pl. To jest jedna z cyklu koncertów, które co roku organizujemy, zbierając fundusze na naszą działalność statutową. Między innymi właśnie po to, żeby zorganizować te dwa kursy, które przeznaczamy dla nauczycieli, ten BLS ED, certyfikowany kurs Polskiej Rady Resuscytacji, bo chcemy pokazać, jak powinno wyglądać prawidłowe szkolenie. To jest certyfikowany kurs, który przywędrował do nas z Brukseli, z Europejskiej Rady Resuscytacji. Bardzo przyjemny, w małych grupach 6-osobowych, gdzie są instruktorzy, którzy przekazują wiedzę. Ja to nazywam, że jest to pewne przedszkole, jak należy się zachować w sytuacji takiej stresowej. Dalej, na pierwszym miejscu to są zatrzymanie krążenia z powodów kardiologicznych i on uczy postępowania prawidłowego z tą osobą. A tam właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, również uczymy obsługi tego automatycznego defibrylatora. A drugą częścią to jest kurs urazowy opracowany przez naszego wiceprezesa lekarza medycyny ratunkowej Roberta, który wyszedł z założenia, że to, co w życiu najczęściej nam się zdarza, na tym kursie ludzie, słuchacze, kursanci nauczą się, jak postępować w zwichnięciach, złamaniach, oparzeniach, krwotokach, upadkach z wysokości i na końcu to, co jest najtrudniejsze, jak postępować przy dużym zdarzeniu, jakim jest wypadek komunikacyjny. I tego uczymy. Oczywiście na tym kursie uczymy też profilaktyki, bo to jest najważniejsze. Jeżeli myślisz, jesteś rozsądny, zapobiegasz pewnym zdarzeniom, nie ulegniesz wypadkowi.
Kursy razem potrwają 2 dni. Czy w tym czasie rzeczywiście można przyswoić sobie wiedzę na temat pierwszej pomocy?
Tak. Po to Europejska Rada Resuscytacji wydaje certyfikat. Ten kurs BLS-AED nie kończy się egzaminem. To jest pewna ocena ciągła. To jest bardzo pozytywne podejście do naszych kursantów. A jeżeli komuś nie idzie, to poświęcamy mu trochę więcej czasu, aż wyćwiczy pewne elementy. Po tych 2 dniach można uzyskać olbrzymią wiedzę i pani Mario, tą wiedzę uzyskują nauczyciele, którzy są przecież naszymi sędziami, prawda?
Tak, to jest, poza tym jest to nie tylko sama wiedza tycząca już udzielania pierwszej pomocy, ale to jest bardzo przydatna wiedza taka dydaktyczna, bo nauczyciele mogą zobaczyć, jak uczyć, jakie stosować metody, żeby to trafiało, bo oni sami są uczestnikami, a jednocześnie uczą się tego, jak trafić do tych dzieci, które będą uczyć, jak postępować ucząc. Bo to jeszcze to nie zostało tu wypowiedziane do końca, ale to nasze działanie jest ewenementem, dlatego że, tak jak pan Jacek wcześniej wspomniał, gimnazja i licea, tam jest tak zwana edukacja dla bezpieczeństwa w programie. Jeśli chodzi o Jurka Owsiaka, oni się owszem zajmują i edukują dzieci, ale w klasach 1-3. Natomiast my tym swoim działaniem trafiliśmy akurat na klasy 4-6, czyli te, które do tej pory jakby nie znalazły zainteresowania, i my zajmujemy się tą akurat grupą dzieci, które dzięki temu, że nauczyciele są na tym kursie, mogą być lepiej przygotowane i w taki sposób ciekawy, bo nauczyciele często, którzy do nas przychodzą, nigdy ani nie uczyli pierwszej pomocy, ani sami nie mieli specjalnej wiedzy na ten temat i nagle okazuje się, że stają się specjalistami w edukowaniu w tym zakresie i są efekty.
To są nasi emisariusze, tak? Bo my wychodziliśmy z założenia, nie mamy tyle środków, żeby przeszkolić, a nie wiadomo jak dużo dzieci, a na początku to robiliśmy, że naszą grupą docelową to właśnie byli uczniowie.
To jest radio Złote Przeboje. Pogoda 101 FM w Warszawie.
Ja zorganizowałam na terenie swojej szkoły szkolny klub bezpieczeństwa. I na zajęcia przychodzą dzieci chętne i tam mi przekazuje tę wiedzę. Każdy nauczyciel ma tak zwane godziny KN, czyli godziny, które musi odpracować bezpośrednio z uczniem, w pracy z uczniem. I te godziny, borykają się nauczyciele, nie wiedzą, co z tymi godzinami zrobić. Jak mają przygotowanie, to wtedy zakładają takie kluby, robią takie zajęcia właśnie poświęcone pierwszej pomocy.
Ale można też to zrobić na dniach otwartej szkoły, bo w ubiegłym roku po konkursie parę szkół zaprosiło naszych instruktorów z fundacji. Przyjedźcie, pomóżcie nam, są dni otwarte szkoły, mamy wszystkich rodziców, mamy wszystkie dzieciaki i te drużyny prezentowały scenki z konkursu z pierwszej pomocy. Idealnie im szło. Pani Mario, bardzo panią proszę też o tym, niech pani powie parę słów o tej wizycie w Parku Praskim, gdzie uczniowie też brali udział w tym przedsięwzięciu.
Rzeczywiście, zarząd dzielnicy Praga Północ w tym roku zorganizował tak zwane Praskie Lato i w każdą niedzielę odbywał się festyn na terenie Parku Praskiego. Zaprosiliśmy drużyny, które uczestniczyły w tym naszym konkursie i tam na scenie dzieci pięknie pokazały pod kierownictwem pana Jacka tego, czego się nauczyły. Do akcji włączyli się strażacy z OSP Ursus, których też będziemy prosili może o współpracę w ramach przy tym festynie. I no rzeczywiście impreza była bardzo udana. Mieliśmy swoje stanowisko, na którym pokazaliśmy, jak wyglądał konkurs, jaki miał przebieg i no myślę, że to było ciekawe. Dostaliśmy właśnie podziękowania za to od burmistrza Pragi Północ i myślimy, że ponieważ w tych podziękowaniach jest też zachęta do tego, że będziemy uczestniczyć w kolejnej edycji takich spotkań, one były poświęcone różnej tematyce. To akurat, którym braliśmy udział, były bezpieczne wakacje, czyli takie przygotowanie dzieci, uświadomienie im, jak bezpiecznie spędzić czas wakacji.
To znaczy, wielokrotnie dorośli wtedy zaczepiali nas i pytali się, no ale takie małe dziecko, czy to ono potrafi właściwie udzielać pierwszej pomocy? I nagle się okazuje, że w tych scenkach ta młodzież, która ma po te 11, 12, 14 lat, to potrafi, a stoi dorosła osoba, mówi, no mnie czegoś innego uczyli, ja to inaczej pamiętam. Czyli okazuje się, że te osoby nie mają tej współczesnej wiedzy, tak? Były szalenie zadziwione, że taka młodzież to potrafi zrobić perfekcyjnie. A nabyła umiejętności, te nawyki im zostaną.
Czy te umiejętności kiedykolwiek przydały się któremuś z nauczycieli albo uczniów w realnym życiu?
Jeśli chodzi o szkolenie na kursie prawa jazdy, dzwoniło do mnie kilka osób po odbyciu mnie szkolenia, że miały takie zdarzenie, że było jakieś zdarzenie na drodze, trzeba było udzielić pomocy i mówili, że dzięki temu, że było to szkolenie, nie miały żadnych oporów, wiedziały, co krok po kroku zrobić. Inna osoba jeszcze w trakcie kursu, już po zajęciach z pierwszej pomocy, w trakcie kursu przyszła i mówiła, a widziałam wypadek, widziałam człowieka z samochodu, wezwałam. My się pytali się, skąd ja miałam tyle odwagi.
Ja patrzę na to szerzej, my zbieramy takie przypadki z całej Polski, tak, bo mamy kontakty z ratownikami, z naszymi wolontariuszami, którzy pracują w fundacji, kiedy i na to uczulam, proszę Państwa, nie spuszczajcie małych dzieci z oka, kiedy trzyletnie dziecko wyszło i w takim malutkim zbiorniczku wodnym, sadzafeczce wpadło i po prostu się podtopiło, straciło przytomność. To było rodzinny dom dziecka i ci rodzice też przechodząc takie przeszkolenie wyłowili te trzyletnie dziecko i prowadzili masaż serca i sztuczne oddychanie przez kilkanaście minut, aż przyjechał zespół pogotowia. Skończyło się cudem.
To jest radio Złote Przeboje. Pogoda 101 FM w Warszawie.
Zadziałał cały element i łańcucha przeżycia. Szybko przyjechał ambulans, przyleciał śmigłowiec z lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala na Nikłańskiej. Bardzo długo walczyło o życie i o powrót do stanu, który by zapewnił komfort życia. I co się stało? Jeden z naszych ratowników opisuje to bardzo emocjonalnie, że pewnego dnia na stacji wchodzi rodzina z dzieckiem, które przynosi laurkę i to dziecko w pełnym zdrowiu przyszło z tymi rodzicami podziękować temu załodze ambulansu. A tak naprawdę powinno podziękować tym rodzicom, którzy zachowali zimną krew i w tym stresie w nerwach cały algorytm BLS-u perfekcyjnie wykonali do czasu przyjazdu ambulansu. I takie przykłady cieszą i one są budujące, że to trzeba i warto.
Ja pozwolę jeszcze jedną uwagę dołożyć do pana Jacka, ponieważ w pytaniach egzaminacyjnych jest treść, kiedy zaprzestajemy resuscytacji poszkodowanego. Tam jeden z internautów na blogu napisał, że zaprzestajemy wtedy, kiedy już przyjedzie albo zespół medyczny, albo człowiek zacznie oddychać, albo stwierdzimy zgon. Dlaczego o tym zgonie powiedziałem? Bo wiele osób uważa, że jeżeli robi resuscytację 4-5 minut i człowiek nie odzyskuje pracy organu, serca, to zaprzestajemy. Nie, proszę Państwa, prowadzimy resuscytację aż do momentu przejęcia, mówię przejęcia, czynności przez zespół ratowniczy. Nie to, że przyjedzie pogotowie, to przestaje, niech oni przyjdą sobie. Do momentu, kiedy ode mnie ratownik nie przejmie tych czynności ratowniczych.
Ludzie często jednak boją się zareagować, gdy widzą jakiś wypadek. Czy nie mają racji? Czy to nie jest tak, że nieprofesjonalna pomoc może bardziej zaszkodzić niż pomóc?
W tych sekundach, które mijają, kiedy coś się wydarzy, nie wiem, czy lepiej nie robić nic, czy też zrobić wszystko, na co moja wiedza i doświadczenie pozwala, żeby pomóc temu człowiekowi. Myślę, że i namawiam Państwo, żeby każdy z Was wybrał tą drugą opcję. Gorzej już być nie może. Już nie zaszkodzimy temu poszkodowanemu. Zróbmy wszystko, żeby przełamać nasz strach, obojętność i po prostu pomóc tej osobie, jak umiemy.
Tu, co pan Jacek powiedział, bardzo często na kursie właśnie słyszę osoby, a ja się boję, że uszkodzę kręgosłup, że złamię kręgosłup, że połamię żebra. Jak słyszę o połamanych żebrach, to zawsze pytam, czy wolałbyś mieć całe żebra i nie żyć, czy żyć z połamanymi żebrami? Tylko tym bardziej, że leczenie połamanych żeber trwa to około 3-4 tygodni i żebra się zarastają.
Co roku będziemy uczestniczyć jako Fundacja Prometeusz w tym konkursie i wszystkich namawiam do tego, żebyście, proszę Państwa, przyszli, zobaczyli lub wzięli udział i nauczyciele, którzy nas słuchają z prawobrzeżnej Warszawy, zapisujcie się na ten konkurs, bo lepszego nie zobaczycie.
Rozwieźliśmy zaproszenia do 60 szkół. Jeszcze zostało nam 5 szkół w Markach, bo od lat naszym takim patronem naszego konkursu jest dyrektor Toyota Marki, mieszkaniec zresztą tego miasta, wspomaga nas fundując medale, dlatego też postanowiliśmy właśnie zaprosić również Marki, ale to jest 60 szkół z Białołęki, Pragi Południe, Pragi Północ, Rembertowa, Targówka, Wawra i Wesołej, to jest 7 dzielnic prawobrzeżnej Warszawy, gdzie to jest bardzo zróżnicowane środowiskowo i zróżnicowane dzieci. To są naprawdę dzieci zdolne, inteligentne, fantastyczne i bardzo fajni nauczyciele, którzy już dzisiaj na to grono mamy takie już wypracowane. Oni pełnią dwie funkcje. Opiekunów drużyn, tych, którzy przygotowują dzieci do konkursu, albo sędziów w czasie trwania konkursu.
Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Warszawie.
Praga Północ, jeśli chodzi o władzę, zauważyła już sensowność tego działania. Ale
mamy
też
nadzieję, że inne dzielnice po praskiej stronie Wisły też będą nam sprzyjać i też to zauważą. Mhm. Proszę pamiętać, że my się nie zawężamy do konkretnej dzielnicy.
No nie.
My całą praską stronę prawobrzeżną Warszawy uważamy jako jedno społeczeństwo.
No tak, tak to traktujemy. Zróżnicowane, ale jedno.
A co z lewą stroną Wisły?
No czekamy. Czekamy te bogate Śródmieście, Mokotów, Żoliborz, Bielany. Może słyszą, może będą chcieli się przyłączyć do tej akcji, może zainicjują to, żebyśmy się przenieśli na lewą stronę Wisły.
Oczywiście będziemy wspierać ich, bo mało tego możemy organizować z tym, że będzie trzeba robić eliminacje szkolne, eliminacje dzielnicy, żeby to logistycznie wszystko połączyć. Ale mamy nadzieję w przyszłych latach, że nam się to uda.
To robią ludzie dużej wiary, którzy zakładają, że ten świadek zdarzenia jest szalenie pomocny w łańcuchu przeżycia. Bez niego nie jesteśmy w stanie uratować tego poszkodowanego i to jest credo tego konkursu.
Poza tym jest bardzo ważna rzecz w całym tym szkoleniu, bo oni występują na konkursie, nasze dzieci, w drużynach. I w czasie szkolenia szkoli się je tak, że jest pewne współdziałanie. Mało teraz się może uczy współdziałania. To jest właśnie jeszcze też powód do uczenia dzieci współdziałania. pracy w grupie. Oczywiście, że w życiu one może nie będą akurat we trójkę, nie spotka ich jakieś wydarzenie, ale jeśli osoba nauczyła się pracować w grupie, to będzie mogła stać się takim jakby liderem tego, co się dzieje. Ona będzie już wiedziała, że trzeba rozdzielić zadania. Czasami może to zaskoczyć, bo ona może kierować nawet osobami dorosłymi, bo ona będzie wiedziała, że trzeba podzielić zadania, trzeba sprawdzić, czy jest bezpiecznie i to, że jest ten podział ról, że każda rola jest znacząca, bardzo ważna. Nie tylko tego, który uciska i nie tylko tego, który wtłacza powietrze, ale również tego, który bierze za telefon i tego, który przyniesie defibrylator i tego, który przyniesie koc, rozpakuje jakieś, nie wiem, apteczkę.
No i gwarantuję Państwu, że jeżeli przyjeżdża zespół ratownictwa medycznego i widzi, że na miejscu zdarzenia są podjęte właściwe działania, że nie tylko telefon i ktoś pojechał dalej, tylko zatrzymał się, udziela tej pomocy, wspiera tego naszego poszkodowanego, bo nawet to wsparcie psychiczne, jak niezmiernie jest ważne dla osoby, która uległa jakiemuś zdarzeniu, no to zupełnie inaczej się pracuje, bo widzi się sens tej pracy, że pewna ciągłość następuje, że to społeczeństwo jest wyedukowane, no i wtedy serce rośnie.
A niestety muszę przyznać, że bardzo często zdarza się tak, że ktoś leży na jezdni czy na chodniku i nikt nie pomoże. Tu taki przypadek mi się przypomina sprzed kilku lat, gdzie w czasie szkolenia motocyklisty, jechałem za motocyklistą, za kursantem, na jezdni leżał wózek inwalidzki, był wrócony do góry kołami. Przy krawężniku, na chodniku leżała osoba bez nóg, twarzą do chodnika. Przejechało mnóstwo samochodów, przyjechał autobus komunikacji publicznej. Nikt nie zatrzymał się, żeby zobaczyć, co tam się wydarzyło. Pierwszymi osobami, które się zainteresowały, był mój kursant jadący motocyklu i ja.
To by takie sytuacje także i dzięki Państwa pomocy zdarzały się jednak jak najrzadziej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy uprzejmie.
To jest radio Złote Przeboje. Pogoda. 101 FM w Warszawie.